Cześć, tu Dominika. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Ważne. Dzisiejszy odcinek jest trochę takim kolażem nagrań przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Niektóre powstały jeszcze przed pandemią, gdy nagrywałam w redakcji, a inne, gdy już miałam swoje domowe studio, więc proszę, wybaczcie mi te wahania parametrów. W każdym razie dziś rozmawiamy o programie Buddy Polska. W jego ramach wolontariusze żyjący od pewnego czasu z HIV, w programie nazywani są buddies, czyli kumple, udzielają wsparcia osobom, które dopiero co dowiedziały się o swoim zakażeniu. Bywa przecież, że przez trudne momenty łatwiej przejść z kimś niż samemu. Projekt Buddy Polska w Społecznym Komitecie do Spraw AIDS koordynuje Michał Muskała. Z racji swojej profesji i w związku z wieloma przeprowadzonymi rozmowami doskonale wie, z czym wiąże się moment otrzymania pozytywnego wyniku testu w kierunku HIV.
Często to jest sytuacja takiego kryzysu, dużego kryzysu emocjonalnego, który towarzyszy też zetknięciu się z jakimiś wizjami, projekcjami, fantazjami odnośnie tego, jak może wyglądać życie z HIV. To znaczy, to wszystko, co się ciągnie w takim masowym przekazie od lat 80., kiedy na przykład nie było skutecznego leczenia antyretrowirusowego, jakoś dalej jest w nas obecne. Łącznie z tym, kto ma w Polsce HIV, kto ma w ogóle HIV, co to są za ludzie, jaki styl życia mają, kiedy się można zakazić wirusem. To wszystko jakoś najczęściej właśnie w tym pierwszym momencie nabiera mocy i bardzo ściąga w dół. My o tym wiemy, bo o tym rozmawiamy. Mamy też do zaoferowania rodzaj takich konsultacji, ale nikt tak dobrze nie wie, jak to jest być w sytuacji diagnozy wirusa HIV, jak osoba, która właśnie taką diagnozę dostała. Czyli stworzyliśmy takie ramy do nawiązania współpracy, nawiązania kontaktu osób, które są nowo zdiagnozowane, z osobami, które żyją z HIV już od jakiegoś czasu. I no właśnie, mogą podzielić się, są chętne do tego, żeby podzielić się swoim doświadczeniem, żeby pomóc w tym oswojeniu, a być może też dać informacje, wskazówki dotyczące tego, dokąd się skierować, żeby rozpocząć leczenie. Jak to wygląda już po jakimś czasie od zakażenia? Na co to może wpływać, na co nie może wpływać? To jest rodzaj takiego wsparcia emocjonalnego, które te osoby mogą dać.
Takiego wsparcia zaczął udzielać Grzegorz, który został jednym z buddych.
Ja mam 44 lata i to jest w zasadzie pierwszy wolontariat w życiu, w jakim biorę udział. I pomyślałem sobie, dlaczego nie, jakby trochę się wpasowuję w to profilem, można powiedzieć. I no, nie jest to łatwe, ale jednocześnie wydawało mi się to takie proste, że po prostu trzeba się spotkać z człowiekiem i z nim porozmawiać, że to nie jest nic tak naprawdę bardzo skomplikowanego. To nie była jakaś trudna decyzja do podjęcia. Mieliśmy takie spotkanie, to było takie dwudniowy warsztat, na którym szkoliliśmy się trochę i rozmawialiśmy o tym, jaki ma być zakres tej pomocy. I to ma być przede wszystkim wsparcie emocjonalne. Z mojego punktu widzenia to może być na przykład wspólna pierwsza wizyta w poradni. Bo ja pamiętam ze swojego doświadczenia, że było mi bardzo trudno dotrzeć do poradni. Miałem dwa podejścia nieudane i dopiero za trzecim razem jakby trafiłem do okienka i jakoś zaczęło się to toczyć dalej. A ten trzeci raz odbył się z moją przyjaciółką, więc trudno mi było samemu. I myślę sobie, że być może ktoś będzie w podobnej sytuacji. Dostanie wynik, dostanie, powiedzmy, skierowanie, dostanie adres, natomiast może będzie się bał, może będzie miał jakieś opory, może nie będzie wiedział, gdzie podejść. I wyobrażam sobie, że ja taką pomoc mógłbym takiemu człowiekowi zaoferować. Albo z nim po prostu pogadać o tym, jak to jest. A to w zasadzie wcale nie jest tak strasznie, jak się wydaje na początku. W zasadzie w ogóle nie jest strasznie. To w ogóle był taki bardzo trudny okres w moim życiu. Miałem pracę, którą nie bardzo lubiłem. To była praca bardzo wymagająca. Musiałem bardzo dużo podróżować. Byłem cały czas chronicznie zmęczony. Ale w pewnym momencie doszedłem do takiego punktu, że wstawałem rano w poniedziałek, pracowałem do piątku, często podróżując, i w piątek kładłem się do łóżka i nie wychodziłem z tego łóżka do poniedziałku rano niemalże. I miałem takie 3 weekendy pod rząd, gdzie po prostu padałem jak mucha w piątek i sobie pomyślałem wtedy, że coś jest nie tak. Że to jest coś takiego bardzo dziwnego, że tak bardzo nie mam siły na nic, że jednak może warto się tutaj zobaczyć, co się dzieje. A nie badałem się długo, taka jest prawda. Więc postanowiłem się zbadać, no i okazało się, że to jest właśnie to. To nie było takie super świeże zakażenie. Patrząc po tym, jaka była moja wiremia na początku, 70 tysięcy, to całkiem mało. Więc to musiało trochę potrwać i być może stąd to osłabienie, już czułem się po prostu nie najlepiej, już ten mój układ immunologiczny troszeczkę dostał w kość. Plus jeszcze ten wysiłek pracowy, taki ponadludzki, można powiedzieć, i to wszystko do kupy jakoś mnie skłoniło do tego, żeby zrobić to badanie. Zaczęło się od tego, że ja poszedłem do punktu anonimowego testowania, pobrano mi krew i drugiego albo trzeciego dnia zgłosiłem się na podbiór wyniku i tam powiedziano mi, że ten wynik na HIV trzeba powtórzyć. I ja już wtedy czułem, że coś może być nie tak. Rzeczywiście ten wynik powtórzono i przy kolejnej mojej wizycie już okazało się, że ten wynik jest dodatni. I w tym momencie następuje tak zwane rozkodowanie wyniku, ponieważ jest to punkt anonimowego testowania, tam nie ma nazwiska ani imienia. I wtedy osoba, która jest badana, która dostaje taki wynik, powinna wyrazić zgodę na to, żeby ten wynik rozkodować, czyli żeby punkt wypisał takie zaświadczenie, że wynik jest dodatni u osoby, która nazywa się tak i tak. Z takim już wynikiem, nie rozkodowanym, czyli z imieniem i nazwiskiem, no trzeba się zgłosić do punktu leczenia. Tam trzeba pójść, zgłosić się do rejestracji, przekazać ten wynik właśnie, wypełnić kilka dokumentów i umawia się na wizytę do lekarza. No i tu już pani rejestratorka podaje jakieś pierwsze wolne terminy, kiedy można. I w moim przypadku to też było dla mnie takie zaskakujące, bo wydawało mi się, że jak już wejdę z tym wynikiem na Wolską pierwszy raz, to natychmiast zostanę przyjęty. I to tak nie jest. Trochę dla mnie to było rozczarowujące, bo myślałem, że już coś załatwię, musiałem czekać jeszcze kolejne 2 tygodnie. I taka sytuacja też jest trochę obciążająca, bo jak już się wie, że wynik był dodatni, no to wyobraźnia trochę też podpowiada, co przez te 2 tygodnie może się stać, może się bardzo rozchoruje teraz, co jest no nieprawdą. Ale jest takie myślenie, więc tutaj też być może jest rola dla takiego wolontariusza, który może tego człowieka trochę uspokoić. Po 2 tygodniach zgłosiłem się do lekarza. Pani doktor, która się mną opiekuje, jest absolutnie cudowna. To w ogóle nie powiem złego słowa. Dostaje się bardzo dużo wsparcia od lekarza. Oni naprawdę wiedzą, co robią już i z punktu widzenia medycznego, ale z punktu też widzenia takiego psychologicznego potrafią bardzo wesprzeć, przynajmniej lekarz, który się mną opiekuje. No i tam już dostaje się wszystkie informacje, czyli trzeba pobrać krew jeszcze raz, są już takie bardzo szczegółowe, zaawansowane badania, określa się, ile tego wirusa jest, określa się jego lekooporność i na tej podstawie lekarz podejmuje decyzję o tym, jaką terapię rozpocząć. I tą terapię rozpoczyna się od razu. Kiedyś było tak, że przy niskiej wiremii czekało się, natomiast teraz jest tak, że wszyscy pacjenci dostają leczenie od razu. I ja dostałem leczenie, zacząłem przyjmować tabletki, trzeba je przyjmować raz dziennie, mniej więcej o tej samej porze. To też nie jest tak, że jak się przyjmie godzinę wcześniej, godzinę później się coś stanie, nic się nie stanie. Natomiast trzeba je przyjmować codziennie i po 3 miesiącach jest kolejne badanie. I w moim przypadku było tak, że po 3 miesiącach po tym wirusie nie zostało już nic śladu. Układ immunologiczny musiał się odbudowywać trochę dłużej, to nie działa tak szybko i to trwało około, o ile dobrze pamiętam, 6 miesięcy. No i to są takie rzeczy, których się uczyłem po drodze, że w zasadzie ta choroba, jeżeli ona jest nieleczona, to jest groźna. Natomiast jeżeli jest leczona, to no w zasadzie nie stanowi żadnego zagrożenia. Jedyna rzecz, jaka teraz się dzieje, to to, że codziennie biorę leki i co kilka miesięcy zgłaszam się na pobranie krwi i jest kontrola. I to wszystko. Także trochę tej logistyki na początku jest. Ta logistyka mnie przytłoczyła trochę, bo trzeba też no, być zorganizowanym. Czyli pamiętać, że trzeba pójść właśnie na badanie, kiedy trzeba odebrać wynik i tak dalej. Pacjentów jest bardzo dużo. Poradnia jest może nie jakoś przeciążona, ale obciążona. Także trzeba być zorganizowanym i starać się to robić tak, żeby się nie spóźniać i być po prostu na czas, żeby to wszystko dobrze działało.
Jaki moment z tych wszystkich związanych z testem, z diagnozą, z informacją o wyniku badań był dla ciebie trudny?
Dla mnie to wejście do poradni pierwszy raz, bo powiedziano mi w punkcie testowania, że muszę zgłosić się na Wolską, więc wszedłem głównym wejściem szpitala, tam jest taka poradnia chorób zakaźnych, no i się okazało, że to nie jest tam. To pani, która tam siedziała, powiedziała, że to w ogóle nie tutaj, to gdzieś tam pan musi pójść, wyjść, skręcić w prawo. Ta poradnia dla nas, poradnia profilaktyczno-lecznicza, ona jest trochę schowana, trochę trudno znaleźć, więc ja no, zestresowałem się bardzo w tym szpitalu, wyszedłem stamtąd, wróciłem do punktu testowania i powiedziałem, że no, nie wiem, gdzie to miejsce jest. A oni narysowali mi mapkę. Znowu jakieś miałem takie podejście, że no, bałem się tam wejść po prostu z jakiegoś powodu. Może trochę z powodu, że spotkam kogoś znajomego, co się później zresztą oczywiście stało wiele razy. Kolejny raz to był taki, że powiedziałem o tym moim przyjaciołom dosyć szybko, o tym wszystkim. I moja przyjaciółka powiedziała, no idę z tobą, idziemy razem. No i to już jakby zaskoczyło. Więc dla mnie ten moment był taki najbardziej trudny chyba. No na początku to się obawiałem i przychodziłem i spuszczałem głowę i siedziałem i udawałem, że nikogo nie widzę. Natomiast potem to było takie, no po prostu cześć, cześć. No a zdarza się też czasami, że kogoś znajomego siądę i po prostu sobie pogadamy, więc no to się zmieniało w czasie. Ale ten początek to był taki rzeczywiście, że siedziałem na krzesełku odizolowany i starałem się nikogo nie zauważyć, nie skrzyżować wzroku. Teraz się z tego śmieję, bo to w sumie jest takie zabawne. A potem to się po prostu zmieniło naturalnie. Myślę, że jak sobie trochę odpuściłem i to napięcie puściło, to już po prostu nie było takie trudne. To już jest teraz taka rutyna w tej chwili. Lęk przed tym, że kogoś spotkam, to było trochę też takiej wewnętrznej stygmatyzacji, którą jeszcze w sobie wtedy miałem. Ale to minęło dosyć szybko. Może też to jest taki punkt, gdzie warto z takim człowiekiem na początku drogi pogadać, że to nie jest wstyd. HIV dotyczy wszystkich. To jest demokratyczny wirus i to nie jest tak, że dotyczy tylko, nie wiem, populacji gejowskiej czy tylko mężczyzn. Natomiast dotyczy wszystkich, więc tutaj ta stygmatyzacja jest taka trochę no, nieuzasadniona zupełnie.
Po kilku miesiącach od spotkania z Grzegorzem udało mi się umówić na rozmowę z Jarkiem, który również został buddym. Jarek miał inne doświadczenia niż Grzegorz. Towarzyszyły mu inne obawy. O swoim zakażeniu dowiedział się też w innych okolicznościach. Czas na jego historię. Jarku, na początku chciałam cię zapytać o to, czemu w ogóle zdecydowałeś się zostać buddym. Pytam dlatego, że to jest jakaś dodatkowa praca, to jest jakiś dodatkowy wysiłek. To jest coś poza takiego, wiesz, standardowo zarobkowego i mimo wszystko chciało ci się. Chciałam zapytać dlaczego.
Wydaje mi się, że taki program jest bardzo potrzebny, że w momencie, kiedy ja się dowiedziałem o swoim zakażeniu, to ja zostałem z tym sam. Znaczy, no, z jednej strony był tam przychodnia lekarska, do której się na początku bardzo bałem pójść, ale jakby miałem mnóstwo pytań, takich, których nawet bym się wstydził zapytać lekarza, które miałem w głowie, co będzie dalej z tym zakażeniem, na co mam uważać, na co mam nie uważać, co mogę robić, czego nie mogę robić, po prostu jak to będzie wyglądać. I ja szukałem w internecie różnych informacji, znalazłem jakieś tam forum osób zakażonych, ale to wszystko było takie, znaczy ja chciałem te odpowiedzi już, a to wszystko było na zasadzie, gdzieś tam zadawałem pytania, a potem ktoś odpowiedział, nie wiem, po tygodniu, po dwóch tygodniach. A ten czas na początku wydaje mi się jest bardzo ważny, żeby po prostu jak najszybciej się dowiedzieć i uspokoić. No jakby chciałem, nie wiem, może trochę pomóc osobom, które znajdują się w takiej samej sytuacji, jak ja byłem tam prawie 10 lat temu.
To może wyjaśnijmy, jakie jest zadanie takiego buddy'ego. Co w takim razie robi osoba taka jak ty?
Ta osoba jest taką osobą wsparcia dla osoby, która właśnie się dowiedziała, że jest zakażona HIV. I bardzo często ta osoba dostaje wynik i zostaje z tym wynikiem sama. W niektórych tam punktach diagnostycznych powiedzą takiej osobie, no to proszę się zgłosić do poradni. W niektórych punktach w ogóle nic nie mówią. Czyli po prostu to jest taki kumpel, który uspokoi i odpowie na pytania. Czy mogę iść na basen? Czy mogę oddać krew? Czy muszę powiedzieć dentyście, jak idę do dentysty, że jestem zakażony? Czy muszę powiedzieć w pracy? Znaczy ja miałem takie pytania w głowie, jak się dowiedziałem.
Mnóstwo pytań.
I większość z nich była tak naprawdę bez sensu. To były jakieś takie stworzone chyba sztucznie w głowie problemy. Jakby takie najgorsze scenariusze. pojawi się też pytanie, które ja sobie stawiałem, czy w takim razie ja teraz się trzeba pozbyć kotów, bo gdzieś tam wyczytałem, że koty przenoszą jakiś rodzaj zakażenia, które dla osoby, która jest zakażona wirusem HIV i ma obniżoną odporność, mogą się skończyć groźną infekcją.
No to internet chyba cię nie uspokoił specjalnie.
Internet mnie nie uspokoił. Uspokoiło mnie kilka osób właśnie z tego forum, które nie wiem, czy on jeszcze istnieje, czy nie. Zadałem pytanie, potem jakoś zadawałem kolejne i się skontaktowali ze mną na jakimś takim właśnie nie przez te kanały forum, tylko tam przez wiadomości. Dostałem jakieś dwa numery telefonów, zadzwoń, pogadamy. I to mnie uspokoiło dopiero, ale no to też trwało kilka tygodni. Bo ja też w momencie, kiedy ja się dowiedziałem o swoim zakażeniu, to było dosyć późne dowiedzenie się, że ten mój stan zdrowia był dosyć poważny. Trafiłem na dwa tygodnie do szpitala. To też mnie mocno zdołowało, że ja po prostu nie byłem przekonany, czy ja w ogóle wyjdę z tego szpitala, czy oni tak wszyscy udają, że będzie dobrze, tak naprawdę nie będzie. Po prostu takie, no takie myśli człowieka, który po prostu z dnia na dzień trafia do szpitala.
Tak się zastanawiałam, co spowodowało, że zdecydowałeś się zbadać, czyli to był twój stan zdrowia tak naprawdę.
Tak, to było dosyć dziwne, bo dwa lata przed tym, jak trafiłem do szpitala, ja robiłem test ze względu tam na operację, którą tam przechodziłem i on był ujemny. Rok wcześniej też robiłem test i też był ujemny. Tam dwa lata wcześniej też robiłem, czyli ja robiłem takie testy co roku. Czyli w ciągu dwóch lat mój stan zdrowia się pogorszył tak, jak lekarze mówili, że generalnie to zajmuje ponad 10 lat.
No to straszne.
To było dosyć straszne, tak, bo to się po prostu pogarszało z tygodnia na tydzień. Ja nie miałem siły na nic, bez przerwy chorowałem, wczoraj byłem na zwolnieniach lekarskich. I po prostu ja się czułem tak, żebym tylko spał. Ja tam byłem diagnozowany w innym kierunku wówczas. Tam pani doktor stwierdziła, że jej to wygląda, że to jest nowotwór, że to jest chłoniak.
Też niedobre wieści.
Też niedobre wieści, ale jakby lekarce nie przyszło do głowy, żeby mi zlecić badanie w kierunku HIV. Co jakby w innych krajach jest standardem. W momencie, kiedy się coś dzieje z człowiekiem i jakby nie wiadomo, co to jest, no to jest jedno z podstawowych badań, które się wykonuje, bo objawy zakażenia HIV mogą być tak różne, że można interpretować na wszystko inne, właśnie na chłoniaka, bo to jest powiększenie węzłów chłonnych. Chłoniak to jest nowotwór układu limfatycznego, czyli atakuje węzły chłonne. A w przypadku zakażenia HIV powiększone są węzły chłonne. No więc ja już byłem tam po biopsji szpiku, po biopsji węzłów chłonnych, no po chyba półtora roku diagnozy, ja poszedłem sam sobie zrobić test.
Ty sam poszedłeś? Tak. Czyli to też nie była niczyja inicjatywa, nie, tylko nie, po prostu nie. Sam uznałeś, że to może być ten
ja kierunek. Stwierdziłem, że a może wtedy, co robiłem te badania, to były w tym okienku serologicznym na przykład.
Tam, rozumiem. Bo,
czyli, że byłem zakażony, ale wynik tego jeszcze nie pokazywał. No i stwierdziłem, nie zaszkodzi, a jakoś po prostu w pewnym momencie mi zaczęły te objawy pasować do zakażenia. No okazało się, że jestem zakażony. Dostałem wynik z informacją, że mam, że wyniki są tak złe, że następnego dnia muszę zadzwonić rano do szpitala i się tam zgłosić.
Wyobrażam sobie, że to był trudny moment dla ciebie.
No to był trudny. I to po prostu, nie wiem, ja odebrałem wynik o 16 jednego dnia, a o 7 rano kolejnego dnia dzwoniłem do szpitala i o 8 już tam byłem.
Cieszę się, że udało się szybko zadziałać w takim razie, bo w tej sytuacji pewnie no, każdy dzień jest na wagę złota.
Dni może to nie były takie...
Tydzień, miesiąc.
Nie? Mój organizm już nie walczył z infekcjami żadnymi. Po prostu ten poziom odporności już był tak niski, że jak każda infekcja, jaka była gdzieś, to ja ją łapałem.
Skoro dowiedziałeś się wtedy jakby o co chodzi, to czy na tym etapie miałeś jakieś pytania w głowie, które, no właśnie, na które dobrze by było, żebyś wtedy poznał odpowiedź?
Znaczy, no ja wiedziałem, czym jest HIV, wiedziałem, jaka jest różnica między HIV a AIDS, wiedziałem, jak się przenosi, wiedziałem, znaczy mnie się wydawało, że wiedziałem, ale okazało się, że nie do końca, na czym polega leczenie, jak ono jest skuteczne. Dopiero no, w momencie, kiedy no, zacząłem się leczyć, to jakby doczytałem, że tak naprawdę, kiedy człowiek zaczyna brać leki i doprowadzi do takiego poziomu wiremii, to jest taki współczynnik bardzo ważny w leczeniu zakażenia, czyli że poziom wirusa jest niewykrywalny przez testy. Czyli mówi się, że wiremia jest niewykrywalna. Ona jest śladowa, ale dajmy na to, testy już tego nie łapią. To jest bodajże teraz poniżej 20 jednostek. I jeżeli się utrzymuje taki stan przez cały czas terapii, to może nie tyle gwarancja, ale rokowania dalszej długości życia są takie same u osoby, która nie jest zakażona. Tylko, że po prostu trzeba brać codziennie swoje tabletki. To też mi lekarka powiedziała, że tabletki nie są od tego, żeby na przykład wzrosła moja odporność. Tabletki są od tego, żeby nie było wirusa w organizmie. A wzrost odporności, no to już jest zdrowy tryb życia.
Ach, zdrowy tryb życia.
Zdrowy tryb życia, czyli mniej stresu, dużo spać, dobrze się odżywiać. Widziała, że,
ważne
że,
zalecenie.
Ważne zalecenia, tak, tak, tak. Zwłaszcza, że w momencie, kiedy człowiek patrzy na te wyniki, czy ta wiremia jest wykrywalna, czy nie, jak nie jest, dlaczego nie jest, a tu znowu na początku już spadała i urosła. No bo te myśli, a może leki nie działają, a może ja jestem tą właśnie osobą, na którą nie będą działały, trzeba będzie zmieniać, szukać. To jest taka gonitwa myśli.
No to skoro mówisz, że właściwie te rokowania, jeśli chodzi o długość życia, się nie różnią, to jaka jest realna różnica między twoim życiem przed diagnozą, a na przykład teraz? Czy w dzisiejszych czasach, w momencie, kiedy medycyna jest na takim poziomie, w ogóle jest jakaś różnica, oprócz tego, że masz po prostu jakąś tabletkę, którą musisz połknąć co pewien czas?
Znaczy, no to jest ta różnica, że ja po prostu muszę pamiętać, żeby codziennie wziąć tabletkę. No teraz to już jest jedna, jak ja zaczynałem się leczyć, to były chyba 4, 2 rano, 2 wieczorem. Teraz po prostu jedna tabletka rano. No tak naprawdę nie ma. Znaczy, no są takie różnice, że no nie mogę oddać krwi. Ale z drugiej strony, tak właśnie na początku też sobie tak to mówiłem, no ale ja nie mogę oddać krwi. I moja pani doktor mi powiedziała, panie Jarku, a czy kiedyś pan oddawał krew?
No tak. Oddawałeś?
A ja mówię, że nie.
Wtedy, kiedy się dowiedziałeś, to już miałeś świadomość tego, że właśnie życie osoby zakażonej HIV jest w sumie, jejku, nie lubię tego słowa normalne, ale trochę nie wiem, jak je zastąpić, że jest po prostu zwyczajne.
Nie, nie, wtedy nie. Nie, ja w ogóle nie wiedziałem. Ja myślałem, że nie będę mógł wielu rzeczy robić. Nie będę mógł iść na basen na przykład. Nawet miałem takie myśli. Nie będę mógł iść do sauny, nie będę mógł iść biegać, bo mój organizm będzie non-stop osłabiony. Że będę musiał dbać o to, żeby nie osłabiać organizmu. To była gonitwa myśli, zwłaszcza nawet jak już byłem w tym szpitalu, no bo ja nie miałem specjalnie dużo czasu na myślenie od momentu, jak dostałem wynik, do momentu, kiedy zacząłem się leczyć, no bo to był jeden dzień. Gdzieś coś się usłyszy i człowiek w momencie, kiedy jakby nie jest zmuszony do dogłębnego poznania danego tematu, no to sobie na tym etapie coś tam zapamięta, czegoś nie zapamięta, bo jakby nie jest to dla niego w tej chwili istotne.
Ile lat temu miałeś test?
Znaczy ja się dowiedziałem, to był 2011 rok.
Czy w ciągu tych 9 lat masz jakieś obserwacje związane z poziomem wiedzy osób dookoła ciebie?
Wydaje mi się, że się nie zmienił.
Okej. Okay. Domyślam się, że nie zmienił się z poziomu niskiego, że tak
nie zmienił się z poziomu niskiego, bo wydaje mi się, że te 11, te 9 lat temu było więcej kampanii na temat HIV niż jest teraz. W porównaniu na przykład do Niemiec, gdzie się jedzie i na stacji metra są plakaty, zbadaj się.
Teraz tak zgaduję trochę, ale gdybym miała powiedzieć czemu, to bym powiedziała, że być może to jest kwestia tego, że zapanował jakiś taki optymizm w związku z tym, że wiadomo, że biorąc właśnie leki można żyć absolutnie spokojnie i może to jakoś tak uśpiło czujność niektórych.
Tak, ale to może uśpiło czujność ludzi, ale no to nie powinno uśpić czujności władz i rządu, bo koszty profilaktyki są kilkukrotnie niższe niż później koszty leczenia danej osoby. Jest bardzo dużo osób, które nie wiedzą o swoim zakażeniu. I jakby to jest najgorsze, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się zakażenia, bo osoba, która nie wie, nie wiedząc, zakaża dalej.
Czy masz jakiegoś swojego podopiecznego na razie, czy, że tak powiem, jeszcze wszystko przed tobą?
Tak, miałem, tylko że to jest coś takiego, że ten program trwa 3 miesiące, że przez 3 miesiące się ma podopiecznego.
I czego potrzebował twój podopieczny w tym czasie?
No to niespecjalnie mogę mówić.
Nie, no dokładnie. Tak, nie chodzi mi, tylko wiesz, no niektórzy potrzebują rozmowy przez telefon, a może ktoś potrzebuje się
spotkać.
On
potrzebował się spotkać. Rozumiem. Potrzebował się spotkać, pogadać, przespacerować, powiedzieć, jakby wyrzucić z siebie to, czego on się obawia. Nawet nie na zasadzie jakichś tam konkretnych tematów, tylko wiadomo, jak się dwie osoby spotykają, które się nie widziały wcześniej, no to na początku jest takie wybadanie się, ale później to była taka naprawdę trwająca chyba 3 godziny rozmowa, gdzie nie wiem, 80% czasu to on mówił. Jakby co on czuje w tej chwili, jak się dowiedział, że jest zakażony. To są też kwestie obwiniania osoby, od której się człowiek zakaził, jeżeli wiadomo. Nie? Co tu zrobić? Bardzo często się pojawia coś takiego, jakaś chęć zemsty, ukarania tej osoby.
Takie wsparcie w tej sytuacji jest niezbędne, czy psychologiczne, czy po prostu, żeby pogadać z kimś, z kim można otwarcie po prostu porozmawiać.
Tak, 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 bo to są też takie kwestie, że też mi się wydaje, że ciężko pójść do psychologa i od razu mówić o takich rzeczach. A wydaje mi się, że jest takim buddy, który w jakimś stopniu też przez to przechodzi. Bo ja też miałem w momencie, kiedy ja się dowiedziałem w głowie, a gdzie ja się zakaziłem? A od kogo? Jak ktoś mógł coś takiego zrobić?
No to jest dużo myśli.
Miałem też taką myśl, czy ja muszę powiedzieć w pracy? Czy jak ja przyniosę zwolnienie lekarskie ze szpitala zakaźnego, to już wszyscy będą wiedzieli? Czy tam będzie pieczątka, oddział chorób immunologicznych szpitala zakaźnego, co na ogół się kojarzy z HIV? Czy będzie tam na pieczątce HIV? To jakby najczarniejsze myśli przez głowę przechodziły. Co ze związkiem moim, nie? Jak to dalej będzie? Wszystkiego typu.
Przydałby ci się taki buddy wtedy, o rany.
Oj.
To co pomyślałeś, kiedy usłyszałeś, że w ogóle można zostać takim buddym?
Że się ucieszyłem, bo znaczy ja słyszałem o tym programie wcześniej w Niemczech, bo ja przez jakiś czas pracowałem w Niemczech, tylko że jeszcze wtedy nie byłem zakażony. Tam była taka dosyć prężnie działająca społeczność gejowska, bo jakieś centrum informacyjne, bez sprawy jakieś spotkania, nie spotkania. Była bardzo dobra kawiarnia też przy tym. I właśnie tam był jakiś tam buddy i ja zacząłem o tym czytać. Mówię, a fajna rzecz dla kogoś, kto może mieć z tym problem, no ale to było nie wiem, prawie 20 lat temu i ten poziom informacji i jakiejś edukacji na temat HIV i AIDS w Niemczech, to był nieporównywalnie wyższy od tego, który my teraz mamy.
Który my teraz mamy.
Oczywiście.
Teraz, wow. Tak.
Znaczy ja się tym zainteresowałem, bo odbywał się tam co roku, bo takie wydarzenie, to były 2 dni w weekend, chyba stowarzyszenie, czy jakaś fundacja pomocy osobom zakażonym organizowała 1 dzień jakichś spotkań, prelekcji, możliwości rozmów, a w drugi dzień był charytatywny bieg, z którego wszystkie przychody były przekazywane właśnie na konto tej fundacji. No i jakoś przy okazji tego biegu ja się też tym zainteresowałem. Bo mówię, a pójdę sobie pobiegać, bo fajna rzecz. No i wszędzie były te informacje. I po prostu był bieg, gdzie było, nie wiem, 10 tysięcy ludzi. Wszyscy biegli właśnie w koszulkach z tą wstążką symbolizującą HIV, tą czerwoną kokardką, więc to też cudownie wyglądało po prostu, tak potem na zdjęciach się oglądało taki wielotysięczny tłum w tych samych koszulkach.
Serce rosło.
Tak, i potem jak się dowiedziałem, że jestem zakażony, wykurczę, jednak to jest straszna przepaść informacyjna.
To czego ci najbardziej brakuje, jeśli chodzi o te wiedzę tutaj, albo podejście tutaj, co byś tutaj zmienił?
Znaczy tutaj w programie, czy tutaj w kraju?
Nie, tutaj w kraju. No skoro wiemy, że właśnie w Niemczech były w ogóle już wiele nie, lat no, jak, temu dziesięciotysięczne biegi.
Jakakolwiek akcja informacyjna o tym, żeby się testować na jakąś szerszą skalę. Jakieś działania, które by powodowały, żeby nie traktowano osób zakażonych, nie wiem, jak trendowatych czasami, bo jeszcze się spotyka, że to są osoby, od których się można zakazić przez, nie wiem, jak one będą przechodzić obok, czy się poda im rękę.
Wciąż się z tym spotykasz?
Tak.
No to dużo mówi o poziomie wiedzy.
Ja znam osoby, które na przykład są zakażone i mieszkają na Śląsku, a przyjeżdżają do przychodni do Warszawy się leczyć. Co 2 miesiące jeżdżą do Warszawy do lekarza, bo nie chcą iść do lekarza na Śląsku, bo się boją, że ktoś ich tam zobaczy. Więc to jest jeszcze taka stygmatyzacja bardzo, bardzo duża.
To brzmi, jakby właściwie skutki zdrowotne były nieporównywalnie mniejsze od skutków właśnie takich związanych ze stygmatyzacją.
Dokładnie, nie, bo skutki zdrowotne w momencie, kiedy człowiek się leczy, no to tak naprawdę nie ma tych skutków zdrowotnych.
Jak szerokie grono jest osób, które dowiedziały się, że jesteś zakażony? Bo tak rozmawialiśmy o tej pracy po prostu i o tych pytaniach, które są w głowie, czy powiedzieć dentyście i tak dalej, więc po prostu zastanawiam się, ile ostatecznie osób dopuściłeś jakby do tej przestrzeni.
Znaczy na początku nie mówiłem nikomu. Jakieś tam wymyślałem niestworzone historie, jak musiałem na przykład się położyć znowu do szpitala na 3 dni na badania, czy brałem urlop. No ale mówię, no nie dam rady brać co 2 miesiące 3 dni urlopu, bo nie będę miał w ogóle urlopu. I dopiero chyba gdzieś po 2 latach, jak jakoś się oswoiłem z tą całą sytuacją, jak już zobaczyłem, że to moje zdrowie wraca do normy, że już wróciło, że mogłem robić wszystko to, co robiłem, zanim się dowiedziałem, zanim zacząłem chorować, nie? Że byłem, nie wiem, miałem tyle samo siły, byłem sprawny, miałem na wiele rzeczy ochotę, no to powiedziałem bliskim tam przyjaciołom.
I wszystko dobrze się skończyło.
I wszystko się dobrze skończyło, tak. I to było na zasadzie, no okej, no i...
Cieszę się, że ten wątek stygmatyzacji jakby nie dotknął tego twojego najbliższego otoczenia.
Nie dotknął. Mhm.
Co byś chciał przekazać, jeśli chodzi o, no właśnie, cokolwiek związanego z tematem, o którym rozmawiamy? Wiesz, jakby mogę oddać ci mikrofon.
Że no przede wszystkim... Żeby się nie bać zbadać. To jest najważniejsze, że po prostu o wiele lepiej jest wiedzieć niż nie wiedzieć. I dla siebie, i dla swoich bliskich. Że to nie jest żaden wyrok. W momencie, kiedy właśnie się człowiek zbada i to jest wykryte wcześniej, to w życiu się zupełnie nic nie zmienia, bo nawet jeszcze wtedy bardzo często nie trzeba brać leków, bo ten stan zdrowia jest na tyle dobry, że nie są one potrzebne. I jakby, żeby się nie bać tego testu. Ja bym apelował, że osoby, które się nigdy nie badały, a wydaje mi się, że w obecnej sytuacji, przy obecnym stylu życia, jaki jest, to każdy się powinien co roku badać minimum. Grupy ryzyka to jest też sformułowanie z początku epidemii, nie? Że w tej chwili tak naprawdę każdy jest w grupie ryzyka, bo prawie każdy uprawia seks.
Wyobrażam sobie jednak ten strach przed testem. Chodzi mi o to, że jestem w stanie zrozumieć, że ktoś tak bardzo nie wie, z czym to się wiąże, w sensie z czym wiąże się otrzymanie wyniku testu w przypadku, kiedy okazuje się, że osoba jest zakażona. Wyobrażam sobie, że można się tak bać, że się boi zrobić test.
No ja sobie też wyobrażam, bo rozmawiałem też z osobą, która dopiero się zdecydowała zrobić test po 2 miesiącach, jak też zaczęła już sporo chorować. Bo się bała. Bo to jest, znowu się kłania tutaj ten brak jakiejkolwiek edukacji na temat HIV.
Rzeczywiście, profilaktyka dotycząca HIV ma się w Polsce kiepsko. Zajrzałam do pracy naukowej pod tytułem Ocena stanu wiedzy młodych ludzi na temat HIV i AIDS. Jej autorami są Ewa Janiszewska, Dominika Pluta i Tadeusz Dobosz z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Z tej pracy wynika, że zaledwie co trzeci badany potrafił poprawnie wskazać wszystkie 3 główne drogi infekcji. Mniej niż połowa miała świadomość, że zakażenie HIV nie jest jednoznaczne z AIDS. Podczas nagrań z moimi rozmówcami sama zdałam sobie sprawę, że na niektóre pytania, teoretycznie bardzo proste, nie znałam odpowiedzi. Mimo, że śledzę na bieżąco różne akcje społeczne, jedyną w miarę aktualną dużą kampanią związaną z HIV, którą jestem w stanie sobie przypomnieć, jest kampania Niewykrywalni, stworzona przez Tomasza Siarę. Aktywiści dwoją się i troją, ale zastanawiam się, jak wiele informacji przebija się do szerszej świadomości. Zostawmy jednak ten wątek i wróćmy jeszcze na chwilę do Grzegorza oraz Michała.
Pamiętam taką rozmowę, taką dyskusję panelową, która odbywała się po wyświetleniu amerykańskiego filmu na temat osób, które zakaziły się HIV w latach 80., kiedy nie było jeszcze skutecznego leczenia. Po filmie była dyskusja z lekarką, która pracuje w Warszawie i opowiadała, jak okazało się, że trafiła właśnie do placówki medycznej już w stadium AIDS kobieta, która, jak się potem okazało, była zdradzana przez swojego męża, nie wiedziała o tym, że tam pojawiały się jakieś inne osoby w relacjach seksualnych i doszło rzeczywiście do zakażenia wirusem HIV. I są takie momenty, kiedy organizm jest już bardzo, no to jest to stadium AIDS, kiedy trudno jest wyprowadzić osobę do takiego stanu zdrowia, gdzie wirus HIV nie upośledzałby jakichś innych czynności, na przykład organizmu, no które się przekładają potem na takie ogólne zdrowie. Także zdarza się i tak, że wciąż, mimo tego, że mamy to bezpłatne testowanie, trafiają osoby do punktów medycznych, które się okazuje, że mają, są właśnie w stadium AIDS.
Myślę, że trochę to jest dlatego, że większość ludzi uważa, że ich to nie dotyczy cały czas i jakby bronią się przed w ogóle myśleniem o HIV. Dużo osób w ogóle się nie bada i to są osoby, które są potencjalnym zagrożeniem, bo ja nie jestem zagrożeniem dla nikogo w tej chwili. Ode mnie nie można się zarazić. Osoby z tak zwanych grup ryzyka też zazwyczaj mają większą wiedzę i częściej się badają, niekoniecznie dlatego, że prowadzą hulasz czy tryb życia, tylko dlatego, że mają świadomość, bo znają kogoś, kto jest dodatni na przykład i tam jest takie trochę oddemonizowanie tego tematu. Bo może gdyby zapytać człowieka takiego na ulicy, pierwszego lepszego albo 5 osób, czy zna pani, pan osobę, która jest nosicielem HIV, to tak myślę, że większość pewnie powiedziałaby nie. Cały czas jest tak, że nam się wydaje, że to jest gdzieś w ogóle poza jakimś takim okręgiem zainteresowania. Ten wirus, a tak nie jest. No, tak jak powiedziałem, to dotyczy wszystkich. Mhm. I też wyczytałem ostatnio, że jest dużo seniorów, którzy przychodzą na badania i okazuje się, że są nosicielami. Także to też nie jest tylko tak, że młodzi ludzie. To też osoby starsze, też ich to dotyczy.
I znów wtrącę się z danymi, które to potwierdzą. W 2019 roku zarejestrowano w Polsce ponad 1600 nowo wykrytych zakażeń HIV. Co 10. osoba z pozytywnym wynikiem miała powyżej 50. roku życia. Przyznaję, że 50 lat to jeszcze nie jest osoba starsza, ale kilkadziesiąt zakażeń wykryto również w grupie 60+, należącej już do seniorów. No dobrze, ale żeby nie zostawić Was w ponurych nastrojach, jeszcze kilka słów od Grzegorza, który opowiedział, jak teraz wygląda jego życie. Moim zdaniem całkiem nieźle.
Zmieniłem stanowisko pracy. Pracuję zupełnie inaczej. Mam więcej szacunku do siebie dzięki temu. Mam zachowany balans pracy i życia prywatnego. Dbam o siebie w ten sposób, że potrafię odmówić, zadbać o własne potrzeby, o odpoczynek, o relaks, o relacje międzyludzkie, które są bardzo ważne, które też wtedy bardzo zaniedbałem, bo jeżeli się pracuje w zasadzie od poniedziałku do piątku non stop, no to trudno potem mieć jakieś takie zażyłe relacje międzyludzkie. Więc ja teraz te relacje staram się pielęgnować. Mam czas dla siebie, mam czas dla innych ludzi, mam czas dla rodziny. Nie trzeba koniecznie pracować 12 godzin na dobę, żeby komuś czegoś udowadniać. To jakby nie stanowi o wartości człowieka zupełnie. Znaczy, oczywiście najlepiej byłoby tego nie mieć. Nie być seropozytywnym, oczywiście. Natomiast tak z perspektywy czasu to są jakieś tam korzyści też z tego. Że to daje do myślenia. Daje do myślenia, że się nie jest nieśmiertelnym.
Jeśli z czymś się zgadzacie, z czymś nie, macie jakiekolwiek pytania do moich rozmówców, chcecie się podzielić swoimi przemyśleniami, to piszcie maile na dominika@ważnepodcast.com. Możecie też kontaktować się ze mną przez profil na Instagramie oraz na Facebooku. Dziękuję, że byliście z nami dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Do usłyszenia.